Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Sokołowska. Tuż przed najważniejszymi świętami, przed wielkanocną radością zmartwychwstania, dzisiaj w wersji lokalnej porozmawiamy o religijności Polaków. Czy jeśli praktyki kościelne to tylko przed świętami, czy Polacy kierują się dekalogiem, co zmienia się w naszym podejściu do handlu, na przykład w niedzielę? Czy wstydzimy się wyznawać wiarę w miejscach publicznych i jakie są statystyki uczestnictwa Polaków, na przykład we mszach świętych? Nasi goście to w Warszawie ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik episkopatu Polski, a w studiu w Białymstoku witam rzecznika Kurii Białostockiej, księdza Andrzeja Dębskiego.
Witam państwa.
Oraz socjologa religii, doktora Macieja Krzywosza z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry państwu.
I chciałam zapytać, jakie są statystyki, które wyrażają, czy opowiadają o naszej religijności?
Cyfry mówią same za siebie i tu pokazuje się, że Polska jest najbardziej religijnym krajem w Europie i jednym z najbardziej religijnych krajów na świecie. Badania zrobione przez Instytut Maryi Panny w Londynie pokazał, że około 82% Polaków przyznaje się do wiary chrześcijańskiej. Nikt nie zadeklarował innej religii, gdzie 17% stwierdziło, że nie są osobami wierzącymi. Ponadto 39% ankietowanych młodych ludzi zadeklarowało, że uczestniczy we mszy świętej co najmniej raz w tygodniu. Także to widać właśnie wielkie przywiązanie do wiary. Wiara jest bardzo ważna w naszym życiu. Zresztą wystarczy wyjść w niedzielę, przed południem szczególnie, na miasto czy różne naszych miejscowości i zobaczyć, że Polacy uważają wiarę w Pana Boga jako część swojego życia.
Oczywiście, że tak. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w tych dniach, chociażby w kościołach czy w katedrze białostockiej, która jest chyba takim też probierzem wszystkiego, ponieważ tam przychodzą ludzie nie tylko z tej parafii, ale również z innych. Ja widziałam kolejkę na zewnątrz aż ustawioną. Tyle ludzi chciało się wyspowiadać. No jest to pewnie jakaś wewnętrzna potrzeba takiego oczyszczenia się, przygotowania się. Może czasami to jest takiego komfortu psychicznego, że już jestem gotowy na święta, ale też pewnie sprostaniu wymaga przekazania kościelnego, które mówi, że przynajmniej raz w roku katolik powinien spowiadać się, to uwaga, z własnych grzechów, nie z grzechów cudzych, ale ze swoich.
Zapytajmy socjologa religii o to, czy ta nasza religijność się zmienia przez dziesiątki lat.
No tak, w tej perspektywie nauk społecznych zmienia się społeczeństwo i zmienia się też religia. Życie religijne też ulega zmianom. No i tu otwiera się przestrzeń do jakichś badań porównawczych, tak? Bo powiedzmy sobie, od kilkudziesięciu lat żyjemy w społeczeństwie liberalnym, o gospodarce kapitalistycznej. W latach 90. przepowiadano, że na początku XXI wieku kościoły w Polsce będą takie, jak i we Francji. I to się nie sprawdziło. Polska nie poszła drogą krajów zachodnich, które się sekularyzowały w latach 60. i 70. Parę dni temu ukazał się bardzo interesujący raport w Anglii, przygotowywany na jesienny synod biskupów, między innymi poświęcony młodzieży. I tam widać kolosalne różnice między religijnością młodzieży polskiej, czyli osobami między 19 a 26 lat, a krajami byłej Unii oraz krajami byłego Związku Radzieckiego, tradycji sobie protestanckiej, takimi jak Estonia czy Łotwa. I to widać kolosalną różnicę między Polską a resztą Europy.
A jak pan myśli, dlaczego czeskie kościoły są puste, a nasze kościoły ciągle są pełne?
To jest cała masa różnego rodzaju przyczyn. W przypadku Czech ja sądzę, że to zależy od historii Czech, bo ten kraj był już sekularyzowany przed wojną. W przypadku Estonii, gdzie 70% młodych ludzi czy 80% nie czuje związku z żadną instytucją religijną. Typ religijności. Bardziej się sekularyzują kraje protestanckie. Estonia, Łotwa, kraje skandynawskie niż kraje katolickie. No i to, co wydaje mi się najbardziej istotne, to jest działalność po prostu instytucji religijnych. Inaczej działa, podchodzi do wiernych kościół katolickich, inaczej podchodzą inne tradycje religijne, także polityka państwa. Nie jest tak, tą tezę już odrzucono, że im więcej nowoczesności, im więcej postępu, im więcej pieniędzy, nie wiem, im więcej traktorów na wsi i tak dalej, to ludzie są mniej religijni. Tezę sekularyzacyjną łączącej koniec religii czy śmierć religii wraz z nowoczesnością, ona została odrzucona. To jest zawsze przykładem, są Stany Zjednoczone, kraj, który charakteryzuje się wysokim poziomem praktyk religijnych, wysokim poziomem osób deklarujących religijność, a jednocześnie kraj bez wątpienia nowoczesny, ludzi wykształconych.
No właśnie, na tle Europy Środkowo-Wschodniej wypadamy bardzo dobrze, ale są też kraje, które są jeszcze lepsze. Mam takie badania, że odsetek wiernych przekracza 90% w Gruzji, w Armenii to jest 95%, w Mołdawii 95%, Rumunia podobnie i Bośnia. Co sprawia zatem, że my jesteśmy tak bardzo religijnym narodem? Czy to jest wychowanie, wiara, którą się nam wpaja od dziecka?
Właśnie to jest takie pytanie, na które tak naprawdę trudno dać odpowiedź jednoznaczną. Kiedyś takie badania były zrobione w Szwajcarii. Zapytano się, na co jest najważniejsze w wychowaniu dzieci. To są trzy rzeczy najważniejsze. Wyszło z tych badań naukowych. Pierwsza, przykład. Druga, przykład. Trzecia, przykład. Także ten przykład jest bardzo istotny. Rodzice są przykładem wiary. Jest taki moment w życiu dziecka oczywiście, kiedy ma kilkanaście lat, że oni po prostu chcą mieć własną wiarę. Nie wiarę rodziców, nie wiarę babci, dziadka, nie wiarę kogoś, koleżanki, ale swoją wiarę. Ale oni są autentyczni. Na przykład Arena Młodych, teraz w marcu, przed świętami. Tego nigdy nie było. Dzisiaj 15 tysięcy gimnazjalistów w Łodzi spotkało się ze swoim biskupem, aby rozmawiać o wierze. To pokazuje, że nie możemy mówić, że młodzież się nie interesuje wiarą. Młodzież jest autentyczna. Ona chce przykładu i chociażby ta sytuacja z Łodzi pokazuje, że młodzież ma w sobie właśnie wiarę.
A jak to się dzieje, że chrześcijanie, mówię o księżach chrześcijańskich kościołów wschodnich, kościoła rzymskokatolickiego, potrafią zjednoczyć ludzi tak, żeby właśnie oni nie odpływali z kościoła?
Myślę, że jest to przede wszystkim odpowiedź na to, czego ludzie wymagają. To znaczy dzisiaj człowiek, który bardzo często czuje się w takiej pustyni w mieście, bardzo często młody człowiek jest dzisiaj samotny, odnajduje w wierze, w kościele jakąś wspólnotę. Stąd też mamy olbrzymi teraz rozkwit różnych grup religijnych, grup charyzmatycznych, gdzie ludzie się gromadzą razem, gdzie mogą o sobie opowiedzieć, gdzie ktoś ich wysłucha. I jest to bardzo ważne, że to są często inicjatywy oddolne. Przychodzą grupy jakieś do księdza proboszcza i mówią, że chcielibyśmy w takiej parafii założyć taką wspólnotę, czy ksiądz proboszcz nas przyjmie. I to jest pocieszające, że jest tam bardzo wiele osób, które później w miarę wzrostu dojrzewają w wierze, pogłębiają swoją wiarę, próbują jeszcze innych w to wszystko włączyć, wciągać, po prostu dzielą się tym, czym sami żyją, co przeżywają, co jest odpowiedzią na ich pytania.
Przykładem na to jest wspólnota przyjaciół Oblubieńca.
Chociażby, która już działa w kilkunastu białostockich parafiach, a przecież 5 lat temu nikt o niej w Białymstoku jeszcze nie słyszał.
Co ciekawe, to jest wspólnota, która jednocześnie łączy ludzi starszych z bardzo młodymi.
Wspólnota przyjaciół, czyli jesteśmy jedną grupą, mamy jednego przyjaciela, ale jesteśmy też przyjaciółmi dla siebie.
Czy wcześniej w historii Kościoła były takie wspólnoty, które łączyły, czy też jednak Kościół jako instytucja próbował zjednoczyć wokół siebie swoich wiernych?
Ono w pierwszych wiekach przecież biskup nie był mianowany przez papieża, jak pamiętam, swojej edukacji, a był wybierany początkowo przez taką wspólnotę wiernych. Cały laikat wybierał biskupia. Dopiero w późniejszym okresie duchowieństwo czy miejscowy kler wybierał biskupa. A ta zmiana, o której tutaj ksiądz wspomniał, związana ze zwiększeniem roli ruchów w Kościele, no, została zapoczątkowana prawdopodobnie przez Sobór Watykański II, który otworzył się na laika, to jest jakby pierwsza przyczyna, a druga przyczyna no, jest związana z pewnymi procesami sekularyzacji, znaczy jeżeli zmniejsza się ilość duchownych, to dotyczy to także seminarium białostockiego, no ale w tym roku po raz pierwszy w Hiszpanii wszyscy się ucieszyli, bo w każdym seminarium jest jakiś kleryk. Tak? Jeżeli będzie taka sama sytuacja, że jest jeden ksiądz, jak we Francji, na parę parafii, to siłą rzeczy ci wierni muszą być coraz bardziej aktywni. I sądzę, że to jest jakby drugi powód, który powoduje, że mamy do czynienia z coraz większą aktywnością laikatu, wiernych, którzy no, zaczynają pomału przyjmować, szczególnie jeśli chodzi tutaj o ogłoszenie Słowa Bożego, czy takie działania ewangelizacyjne, funkcje duchowieństwa. Ten proces, sądzę, będzie postępował wraz z zmniejszeniem się roli ilości księży duchownych w Polsce.
Czy ksiądz myśli, że to będzie tak, że kiedyś przy kościele będą działały takie grupy, ale nie będą właśnie jakoś nadzorowane przez księży, którzy pracują w parafii?
Myślę, że to jest w ogóle też takie pragnienie tych ludzi bycia przy kościele. To nie chodzi o lokal, nie chodzi o pomieszczenie. Właśnie im chodzi o to, żeby był ktoś, kto ich poprowadzi, kto ich pociągnie. I tak jak pan doktor wspomniał, Sobór Watykański II otworzył te drzwi w kościele. Sobór Watykański powiedział w jednej z konstytucji, że parafia musi być wspólnotą wspólnot. Czyli jest to jedna parafia, która gromadzi różnych ludzi, których łączy ten sam cel. Więc myślę, że nie jest to kwestia tego, że ludzie po prostu chcą się gdziekolwiek spotkać, ale chcą się identyfikować z tą konkretną parafią. To jest bardzo pocieszające, że takie wspólnoty są taką ożywczą siłą w parafii. Tam znajdują się wolontariusze do prowadzenia młodzieży, do przygotowania ich do bierzmowania. To są już tacy katecheci, świeccy, którzy są do tego przygotowani, są uformowani. To jest duża, bardzo duża pomoc dla księży, chociaż pewnie to w wielu przypadkach księży nie zastąpi, prawda, jeżeli chodzi o sprawowanie sakramentów, ogłoszenie słowa, jest to jakieś uzupełnienie, prawda, chociaż ważne jest to ich świadectwo. Mszy świętej ci wierni nie odprawią, nie będą spowiadali, ale takim mogą być bardzo dużym, dobrym ciałem doradczym w każdej parafii.
W Warszawie jest ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski, a dzisiaj rozmawiamy o religijności Polaków. Bardzo często mówi się tak, że to, co jest najprawdziwsze, znajdujemy w kościele, ale teraz na przykład w okresie wielkopostnym było ogromnie dużo takich rekolekcji wielkopostnych w internecie. I teraz pytanie, czy to jest dokładnie to samo? Czyli mogę nie pójść do kościoła na rekolekcję, ale posłuchać sobie na przykład w sieci?
Rekolekcje w sieci są pomocą do tego, żeby spotkać Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To jest pomoc, żeby przygotować nas do sakramentu pojednania i do Komunii Świętej, Wielkanocnej. Jak wiemy, to jest obowiązek chrześcijan, przynajmniej raz w roku być u spowiedzi u Komunii Świętej. Chociaż mój tata mówi, słuchaj Paweł, ty księdzem jesteś, ale pamiętaj, do spowiedzi, do fryzjera chodzi się co miesiąc. Ale te rekolekcje, one nie zastąpią nigdy rekolekcji w kościele. One są pomocą, ale nie zastąpią. Na przykład z danych CBOS-u wynika, że 67% Polaków przystępuje do spowiedzi wielkanocnej. To oznacza ponad 20 milionów Polaków przystępuje do spowiedzi w okresie wielkanocnym. Dlatego, że sakrament pojednania daje nam więcej, niż może nam dać jakikolwiek psycholog, terapeuta, bo terapeuta wysłucha, coś poradzi i tak dalej. A tutaj mamy, my jako ludzie wierzący, wiemy, że mamy to, co jest najcenniejszego, czyli darowanie win, pojednanie z Panem Bogiem i z bliźnim, którego nikt inny nie może dać. To jest łaska sakramentu. Jest sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa, inne sakramenty. I to jest właśnie ten sakrament. I dlatego ludzie mają pewien zmysł. No jest takie, jak to sensum fidei, czyli zmysł wiary. Mają takie coś, mają nosa po prostu. I dlatego mając nosa, ludzie wyczuwają, co jest dla nich dobre, co jest wartościowe i dlatego taki wysoki procent osób przystępujących do sakramentu pojednania w okresie wielkanocnym.
A czy są inne statystyki, które mówią, że Polacy regularnie się spowiadają?
Według statystyk przeprowadzonych w 2012 roku, to są ostatnie przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, 60% Polaków mówi, że przystępuje do spowiedzi około raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, na trzy miesiące, kilka razy w roku. Około 60% Polaków.
To bardzo dużo.
Tak, tak. No bo człowiek ma tą potrzebę zrzucenia z siebie tego ciężaru, rozpoczęcia na nowo, ale to jest też również przygotowanie nas do Komunii Świętej, bo mamy tak. Przecież jak widzimy w kościele, to widzimy na Boże Narodzenie idziemy do Komunii Świętej. Na Wielkanoc, wszystkich świętych. Czasami tak samo są odpusty parafialne, takie inne gdzieś spotkania. To po prostu to pokazuje naszą religijność. Ale nie chodzi tylko o religijność jako takie zewnętrzne, prawda, pokazywanie czegoś czy mówienie, tylko chodzi o naszego ducha. I dlatego ta wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie, ona właśnie jest tym cennym skarbem, tą wartością dodaną.
Ja jeszcze tylko dopowiem, jak o tych ciekawych nowych zjawiskach, które dzieją się w świecie, a które wciskają się oknami, drzwiami.
Ksiądz Andrzej Dębski.
Oczywiście był czas, kiedy bardzo wiele osób się spowiadało, ustawiły się duże kolejki i opowiadano mi, że w jednej parafii do dwóch konfesjonałów były duże kolejki. Ktoś przyszedł do zakrystii i powiedział, siostro, jest tak dużo ludzi, niech jakiś ksiądz jeszcze jeden przyjdzie. I rozmawiając o tym, mówiliśmy sobie, że przecież tak jest w hipermarketach. Jak jest dużo klientów, to mówi się, za chwilę zostanie otwarta kasa numer 3, prawda? I ludzie dzisiaj przenoszą to tak bezpośrednio do kościoła. Nie ma takiego momentu, jakiegoś sakrum, takiego oczekiwania.
Że się stoi grzecznie czeka.
Tak, tylko po prostu dzisiaj jest wymagania. Przychodzę, muszę mieć kasę otwartą, czyli konfesjonał i wychodzę.
Być może inaczej to można zinterpretować, no, że ktoś pędzi po prostu, tak, znalazł jakąś chwilę, nie wiem, czy wyjeżdża za granicę i bardzo mu na tym...
Socjolog religii dr Maciej Krzywosz.
Zależy, ale nie wiem, na ile jest takie podejście właśnie, bo to jest jeden z nurtów w ramach współczesnej socjologii religii, podejście do kościoła, do religii jako do zjawiska jak najbardziej racjonalnego, ale usługowego. Tak? Na ile ludzie podchodzą tutaj do religii jako do czegoś usługowego i na przykład byliby w stanie zmienić religię, tak jak zmienia się operatora telefonii komórkowej czy sieci kablowej. Wydaje mi się, że to jednak w Polsce nie ma, że tutaj religia ma swój status wysoki.
Pewnie tak, chociaż też zdarzają się przypadki, o których mówią księża w kancelarii, że jeśli jest jakiś spór, jakaś taka niedogodność, że ktoś nie może być świadkiem czy ślubu, czy chrzestnym na chrzcie, no to jest od razu pierwsze pytanie. To ile to kosztuje, żeby tak było?
No to, ale to jest skutek takiej, a nie innej socjalizacji religijnej w Polsce i tutaj też kościół czy katecheza ponosi odpowiedzialność, tak, że niektórzy podchodzą do kościoła jako do instytucji usługowej, tak, czy do wynajęcia. No, nie o to chodzi. No, tragedią jest to, jak ludzie podchodzą do ślubów na przykład, z tego co słychać. W ogóle nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi.
Nie można generalizować, ale tak, oczywiście, że zaczyna się wszystko od sali, później jest tak, fotograf, później są kwiaty, a na końcu jest. A jeszcze zapomnieliśmy przecież zamówić kościoła. W ogóle.
No, tak, zapowiedzi i sam sakrament. Czy jest możliwa spowiedź przez internet? Nie, żyjemy we współczesności. Nie. Internet jest właściwie obecny w naszym życiu.
Nie, spowiedź nie jest możliwa przez internet. Z tej racji, że jest to osobowe spotkanie przede wszystkim z Panem Bogiem przez pośrednictwo kapłana, przez posługę kapłana. Nie dopuszcza się żadnych środków innych łączności niż osobiste spotkanie.
Często my w różnych obowiązkach zapominamy o sobie, a Chrystus przez Kościół przypomina, żeby również dbać o siebie, o swoje zdrowie i żeby nie dać sobie wykraść też tego czasu, który mamy. I dlatego ludzie też przy okazji świąt mają właśnie ten czas dla siebie. Dlatego są rekolekcje ostatniej szansy. Jest noc konfesjonałów. właśnie w Triduum Paschalnym będzie, kiedy ludzie w ostatnim momencie zabiegani przystępują do sakramentu pojednania. Wszystko po to, żeby nikt nie został na Wielkanoc bez pojednania z Bogiem i ze swoimi bliskimi.
No właśnie, w ostatniej chwili jeszcze można się wyspowiadać, idąc z koszyczkiem wielkanocnym do poświęcenia, ponieważ wtedy też księża
wszystko
są
to trudne
w konfesjonałach.
Tak.
Ale ponieważ słyszę, że ksiądz dysponuje różnymi badaniami, a ksiądz jest w Warszawie, ksiądz rzecznik, to chciałam zapytać jeszcze o to, że jesteśmy mocno spolaryzowani jako Polacy. I czy też to widać w kontekście religijności? To znaczy, czy religijni są tylko ludzie o konserwatywnych albo prawicowych przekonaniach?
Powiem pani tak, że ja spotykam się przy okazji tutaj z różnymi osobami, ze wszystkich partii praktycznie. I wszyscy mówią mi jedno, jesteśmy w Kościele. Bo zadaniem Kościoła jest to, żeby troszczyć się o zbawienie posła z każdej partii. Z każdej partii. To są nasi wierni, to są nasi katolicy, to są nasi bracia. I dlatego Kościół jest ponadpartyjny w ogóle. Co więcej, powiem mocniej jeszcze. Mamy teraz stulecie odzyskania niepodległości. W takim trudnym czasie dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wtedy tak naprawdę Polacy rzeczywiście masowo wystąpili przeciwko zaborcom, kiedy oni zaczęli odbierać nam wolność religijną. Czyli zabranianie praktykowania wiary i zabranianie nauki katechezy w języku polskim. A druga sprawa była, że niektórzy właśnie przypominają o tym, że Kościół troszczy się o zbawienie wszystkich, i Polaków, i zaborców. To jest pokazanie Kościoła. Kościół troszczy się o zbawienie Włochów, o zbawienie Niemców, o zbawienie Francuzów. To jest misja Kościoła, który jest ponad taką czy inną grupą, ale jest skierowany do wszystkich. Nie po to, żeby się wywyższać, tylko żeby być sługą każdego. I o tym przypomina nam Ewangelia, Jezus Chrystus. I dlatego to jest właśnie ten zmysł bycia dla tej proegzystencji. To, co jest zresztą w samym imieniu Pana Boga, bycie dla.
Mam takie dane, że w 2015 roku większy był odsetek przystępujących do komunii. To 2015, czy już wiemy coś więcej na temat roku 2016?
Ja takich danych jeszcze nie mam. Natomiast to, że rośnie ta liczba komunikantów, czyli przystępujący do Komunii Świętej, myślę, że wynika to też z większej świadomości, po prostu z takiej przynależności religijnej, z tego, że człowiek czuje się członkiem wspólnoty, że ma świadomość, co przyjmuje w czasie Komunii Świętej. Natomiast z tego, co wiem, to tak właśnie te dwie linie, jedna rośnie, druga spada, czyli rośnie ta przystępujących do Komunii Świętej, a delikatnie spada ta uczestniczących w niedzielnych mszach świętych.
Czyli przychodzą ci, którzy po prostu wiedzą, po co przychodzą
tak,
w niedzielę na mszę
tak.
świętą.
To jest pewnie też taki oddźwięk tego, co już przyszło w Kościele w Europie Zachodniej chociażby, gdzie we Francji mówi się, że praktykuje około 3-5% ludzi wierzących. Natomiast przystępowanie do Komunii Świętej jest tam na poziomie około 90%.
No właśnie, a propos przystępowania do spowiedzi. Znam takie przypadki ludzi, którzy nie byli u spowiedzi od bierzmowania. I tłumaczenie tych właśnie katolików jest takie, że oni po prostu boją się pójść do spowiedzi, bo boją się, że ksiądz oceni to ich naganne zachowanie.
Zupełnie niepotrzebnie, bo naprawdę jeśli ktoś nie był u spowiedzi lata i jeżeli powie o tym księdzu, to ja mogę zapewnić, że każdy ksiądz jakoś zrobi wszystko, żeby nas przez tę spowiedź przeprowadzić. Wiem, że jakiś czas temu Dominikanie w Warszawie wywiesili duży baner: u nas spowiedzi bez formułki. Bo czasami jest tak, że człowiek nauczy się formułki spowiedzi przy Komunii Świętej, gdzieś tam przy bierzmowaniu, później zapomni i później nie wie, jak od czego zacząć. Więc jeżeli przyjdziemy do spowiedzi, jeżeli powiemy, nie byliśmy tyle i tyle lat u spowiedzi, ale chcemy się z Panem Bogiem pojednać, chcemy tę spowiedź przeżyć, jestem przekonany, że ksiądz nas przez to przeprowadzi, powie nam spokojnie, już bez formułki, wyjaśni nam, na czym to polega.
Mianem katolików określa się 92% naszego społeczeństwa, natomiast co dziesiąty Polak, to są statystyki, ocenia swoją wiarę jako głęboką. A co zresztą?
Wiary nigdy nie da się ani zmierzyć, ani zważyć. Nie mamy ku temu jakichś termometrów. To jest zawsze subiektywne, indywidualne odczucie człowieka. Na pewno w wierze chodzi o to, czy za słowem idą czyny. Na ile człowiek, który określa się jako bardzo wierzący czy mocno wierzący, rzeczywiście przekłada tę wiarę na swoje życie. Ciekawym jest też zjawiskiem to, że 20-30 lat temu tylko 10% mówiło, że jest bardzo głęboko wierzący. Dzisiaj dochodzi to prawie do 20%, zależy od diecezji. Więc jest na pewno jakaś większa świadomość tego. Trudno nam jest określić, co znaczy głęboka wiara, no bo jest pewne minimum, prawda? Kryterium to jest minimum. Uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, przynajmniej raz w roku spowiadanie się i to jest jakby przeciętna. Natomiast czy głęboka wiara oznacza częstsze praktykowanie, częstsze chodzenie do spowiedzi, uczestnictwo w mszach świętych również w dni powszednie, czy to jest sięganie do Pisma Świętego, czy to jest większa modlitwa, bardziej gorliwa. To jest subiektywna odpowiedź człowieka. Myślę, że może bardziej socjologia religii by na to mogła odpowiedzieć.
No właśnie, skoro tak trudno nam zmierzyć głębokość naszej wiary, czasami ktoś może nie praktykuje tak codziennie, to nie jest jakaś zewnętrzna wiara, ale jest bardzo głęboko wierzący. To po co takie badania socjologom?
Czy tu jest socjologia dość bezbronna, jeżeli ma zmierzyć się z subiektywnością jednostki. Tak? Socjologia skupia się bardziej na tym, co jest obserwowalne, na tym, co jest bardziej powtarzalne, czyli skupia się na praktykach religijnych. Oczywiście można tam budować różne wskaźniki mówiące o tym, czy ktoś deklaruje, że jest głęboko wierzący. Można starać się, ale to trudno ustalić skalę. Na przykład w przypadku osób, które mają sobie głębokie życie duchowe, mają różnego rodzaju wizje czy objawienia, tak? Czy ktoś jest bardziej w ten sposób wierzący. Ja sądzę, że tutaj te kwestie wiary trzeba opracowywać dla poszczególnych tradycji religijnych i w przypadku chrześcijaństwa, szczególnie katolicyzmu, no muszą mieć za tym jakieś uczynki. Jeżeli sprawdziłem przed programem, mamy Podlasie, czyli diecezja białostocka charakteryzuje się wysokim poziomem praktyk religijnych w stosunku do diecezji łódzkiej, która jest na samym dole, jeśli chodzi o poziom praktyk religijnych.
Kiedyś Szczecin też był bardzo nisko.
No tak, ale Łódź, no, na tradycje robotnicze, tak, lewicowe, czy diecezja Sosnowiec też zawsze był takim zagłębiem sobie ruchów lewicowych, no to nie są prawdziwą klasę robotniczą. No jeżeli okazuje się, że w Białymstoku jest więcej rozwodów na 10 tysięcy mieszkańców niż w Łodzi czy w Warszawie, no to powstaje pytanie, na ile te praktyki religijne przekładają się właśnie na poważne traktowanie sakramentu małżeństwa. Skupiłbym się na takim jakimś takim osobistym poczuciu więzi z Bogiem, z sakrum, ze świętością, a z drugiej strony na to, na ile to przekłada się na codzienność w postaci życzliwości do innych ludzi czy wypełniania przekazań kościelnych.
Niby jesteśmy mocni, jeśli chodzi o naszą wiarę, ale jednocześnie jeśli chodzi o naszą moralność, to czasami bywa różnie.
No, dlatego, że człowiek jest słaby, proszę pani, od grzechu pierworodnego. Mamy skłonności ku złu, mamy skłonności do ulegania pokusom. Trudno teraz w tej chwili łączyć same cyfry, same liczby, dlaczego tak się dzieje. Każdemu zależy, każdemu duszpasterzowi, każdemu księdzu, biskupowi zależy na tym, żeby ludzie, którzy są powierzeni jego pieczy, byli ludźmi dobrymi, żeby ich prowadził ktoś do Boga, bo każdy ksiądz, każdy biskup jest za to odpowiedzialny. To jest jego zadanie. I można mówić piękne kazania, można dawać świadectwo własnego życia, ale to też zależy od drugiego człowieka, od tej interakcji. Czy on po wyjściu z kościoła pójdzie do hipermarketu i będzie tam robił zakupy? Czy kobieta, która jest na mszy świętej, pójdzie później do kliniki aborcyjnej na przykład? To są ludzkie wybory, to są bardzo trudne sprawy. Tam, gdzie jest człowiek, tam zawsze jest problem dobra i zła. I chciałoby się jak najlepiej, te statystyki w naszej archidiecezji są pocieszające, że tak dużo osób chodzi do kościoła, przystępuje do Komunii Świętej, ale chcielibyśmy też jeszcze, żeby to się przekładało na życie.
Z jednej strony powrót na łono kościoła, ale z drugiej strony mamy też apostazję nagłośnianą i chyba częstą.
Nie sądzę. Ona raczej w przypadku Polski to chodzi o jakiś taki rodzaj antyklerykalizmu. Już mi powstawała praca na temat współczesnego ateizmu polskiego i tam student analizował różnego rodzaju fora i tam dominowało narzekanie na swojego księdza proboszcza, że ksiądz jest do niczego. Także
dlatego występuje z kościoła.
Tak, to znaczy przynajmniej deklaruje, bo nie wiem, jak to wynika z danych statystycznych. Wydaje mi się, że być może będzie rosł, zakładając, że te same trendy będą w Polsce jak na Zachodzie, że będziemy mieć do czynienia z ludźmi obojętnymi religijnie. To jest interesujące po prostu tak socjologicznie, tak, że rośnie ta kategoria osób, które nie chcą być zaliczane do żadnej tradycji religijnej, nie uczestniczą w żadnych obrzędach religijnych, zanika czy usycha jakaś taka prywatna, indywidualna duchowość. To jest z jednej strony przerażające, z drugiej strony fascynujące badawczo, skąd te osoby czerpią siłę na przykład do pokonywania problemów codziennych, tak, czy do nadawania sensu własnemu życiu.
Zgadza się, bo rośnie też grupa ludzi, którzy nie zadają żadnych pytań. Wcześniej może mogliśmy mówić o tym, że pojawiały się trudne pytania w życiu, człowiek sobie nie radził z nimi, a dzisiaj po prostu wielu młodych ludzi w ogóle nie zadaje pytań, żyje tak z dnia na dzień, nie identyfikuje się z żadną grupą religijną i to, o czym pan doktor powiedział, że problemem nie jest ateizm, ale jest antyklerykalizm, czyli zły ksiądz, którego bardzo często już w parafii parę lat temu zmieniono, no, a ten człowiek nie chodzi do kościoła dalej, bo tamten ksiądz coś mu tam złego powiedział. Na logikę, jeżeli nie odpowiada mi jakiś lekarz, chodzę do niego i nie mam żadnych postępów w leczeniu mojej choroby, no to zmieniam lekarza, idę do innego, prawda? W Białymstoku mamy 30 kilka kościołów. Jeżeli komuś nie odpowiada ta sytuacja konkretna, może zawsze pójść do innego.
Mam jeszcze pytanie na koniec do księdza. I czy kościół obserwuje to, co się dzieje z ludźmi, którzy odpływają z kościoła? I czy zmienia się posługa kapłańska?
Posługa się zmienia oczywiście za każdym razem, dlatego że Kościół musi być odpowiedzią też na pytania i pragnienia człowieka. I Kościół jest tam, gdzie jest człowiek, a widzimy, jak bardzo dynamicznie się w dzisiejszym świecie zmienia sytuacja. Samo określenie pokolenia, kiedyś to było 20 lat, dzisiaj się mówi już o kilku latach, to jest inne pokolenie. Już nawet ci, którzy wstępują do seminarium trwa 6 lat, ci, którzy są na pierwszym roku, a ci, którzy są na szóstym, możemy powiedzieć, to są zupełnie inne pokolenia. Dlatego to jest też umiejętność obserwacji takich znaków czasu, czego ludzie potrzebują, jak do nich dotrzeć. I ja się cieszę, że mamy bardzo wielu dobrych, młodych, gorliwych księży, którzy naprawdę poświęcają swój czas, swoje pieniądze, swoje zaangażowanie właśnie dla pracy jako pasja, jako ich sens ich życia. Przybliżenie tego człowieka gdzieś oddalonego, który odpłynął do Pana Boga.
I ostatnie pytanie do Pana socjologa. Czy należy się obawiać o naszą religijność?
Ja sądzę, że tak jak mówi ksiądz, że tutaj cała ta walka będzie się rozgrywać na poziomie parafii i poziomu duchowieństwa. A dwa, to jest kwestia lekcji religii w szkołach, tak? Bo to jest jakby takie pole walki o duszę młodych ludzi. Nauczanie religii wymaga dość gruntownych zmian. Chodzi tutaj o pewne takie eksperymenty związane z przeżyciem czy doświadczeniem religijnym, że to nie powinna być wiedza, ale to nauczanie religii powinno być to związane ze świadectwami, z przeżyciem, doświadczeniem Boga żywego. I to słychać te głosy katechetów związanych z Kościołem. Nie jakieś wujków dobra rada i pomału to Kościół, wydaje mi się, wprowadza. Także to jest kwestia księży parafialnych, ich poziomu, tego, co robią na poziomie parafii, dwa, tego, co się dzieje na katechezach, bo młodzież jest zupełnie innym światem. To całkowita zgoda.
Na koniec chciałabym księdza poprosić jeszcze o odrobinę statystyki.
Najwyższy wskaźnik osób przystępujących, które są na niedzielnej mszy świętej, jest tradycyjnie w diecezji tarnowskiej. 66,9%, w Rzeszowskiej 60%, w Przemyskiej 56%, a najniższy w Koszalińsko-Kołobrzeskiej 10%, w Sosnowieckiej 10%, w Zamojsku-Lubaczowskiej 20%. Widzimy też, że te dane, które są na przykład z CBOS-u, z ostatniego czasu, pokazują nam, że dla większości na przykład Wielkanoc jest przede wszystkim świętem religijnym. A dla 44% jest to głównie doświadczenie religijne. W czasie Wielkiego Postu około 50% badanych ogranicza niektóre przyjemności. Rzadziej ogląda telewizję, nie chodzi na zabawy, więc wiara dla nas jest częścią ważną. Na pewno Polacy są narodem wierzącym. Czasami z praktykami różnie jest, ale jeśli byśmy kogoś zapytali na ulicy, czy jest wierzący, czy nie, to mamy 92% katolików, i oczywiście katolicy, ale plus są wyznawcy innych religii, że zasadniczo Polacy powiedzieliby, że są narodem wierzącym.
I to bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy. A ponieważ dzisiaj jest Dzień Kapłaństwa, to życzymy obu księżom, którzy są w naszym studiu, jeden w Warszawie, drugi w Białymstoku, aby ich posługa zawsze była potrzebna, by otaczała ich wdzięczność wiernych. Moim gościem był ksiądz Paweł Rytel, adrianik, rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Andrzej Dębski, rzecznik białostockiej kurii i socjolog religii dr Maciej Krzywosz. Za uwagę dziękuję. Dorota Sokołowska.